shortwave frequencies. We would like to remind you that Radio Maria programs are broadcast on shortwave as follows. Monday for Saturday from 7 until 9:15 a.m. Sunday from 8 to 10 a.m. Central European Time in the 25-meter band at the frequency of 12,060 kHz, and every day from 5 p.m. until midnight at the frequency of 7,400 kHz.
Радио Мария заканчивает сегодня ретрансляцию передач на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что можно нас слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9.15, а по воскресеньям с 8 до 10 часов на частоте 12 060 кГц в диапазоне 25 метров. А также ежедневно с 17 до 24 часов среднеевропейского времени на частоте 7400 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария. Всего вам доброго.
Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Minęła północ. Rozpoczęliśmy nowy dzień. Czwartek w szóstym tygodniu zwykłym, 20 lutego 2003 roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ten nowy dzień rozpocznijmy. Również i przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy chcieli porozmawiać na temat zaangażowania katolików świeckich w politykę. Przy mikrofonie wita się z Państwem ojciec Waldemar, natomiast gościmy w studio wciąż jeszcze księdza doktora Mariana Szczęsnego. Za chwilę będziemy mogli dalej rozmawiać, przypomnieć sobie, o czym mówiliśmy do tej pory, ale nim to uczynimy, posłuchajmy kilku taktów muzyki.
duszę trzeba ratować przed bronne sny, bo mają tak mało szans, żeby ich nie zabił świat, a ten świat to my. Szukajmy światła, nawet gdy wiatr bije nam w oczy popiołem z gwiazd. Życie to gra, jak sen, aż do końca dzień za dniem ratuj sny, bo przegrają. W ogrodach snów kwiaty nie tracą bar, nie zrywa ich okrutna dłoń. W ogrodach snów nie płynie tego bez dna i skrzydła masz jak młody drogowskaz złamie gwiazd, trzeba iść po prąd. Trzeba się starać każdego dnia uwierzyć znowu w to, co się da. A kiedy masz tylko sny, dla wsku wiary dodaj im tylko sny. Przespają w ogrodach snów, kwiaty nie tracą dar, nie zrywa ich okrutna dłoń. W ogrodach snów nie płynie rzeka bez dna i skrzydła masz jak młody ptak.
Wczorajszych naszych rozmów niedokończonych mówiliśmy o zaangażowaniu katolików świeckich w politykę. Ten temat również chcemy kontynuować wraz z udziałem naszych radiosłuchaczy w dniu dzisiejszym podczas najbliższego naszego spotkania. Przypomnę, że gościmy księdza doktora Mariana Szczęsnego i bardzo bym prosił księdza o krótkie podsumowanie wczorajszych rozmów niedokończonych i przypomnienie nam kwestii i zagadnienia, które chcemy rozważać.
Witam jeszcze raz serdecznie naszych radiosłuchaczy i rodzinę Radio Maryja. Nasze rozważanie dotyczyły noty doktrynalnej dotyczącej pewnych kwestii. Tak ona brzmi, ta nota. Kongregacja Nauki Wiary wydała, i teraz tytuł, nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym. Związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym. Więc pierwsza sprawa to potrzeba udziału. Nota zachęca bardzo do udziału, powołując się na czcigodną tradycję Kościoła i to już jest stałe nauczanie Kościoła, żeby angażowali się ludzie świeccy, wnosili swoje wartości i swoje sumienie w sfery polityki, bezpośredniej polityki, a więc konkretnie, żeby nie stronili od rządzenia, od udziału w rządach, samorządach, we wszystkich władzach, jakie tylko na tym świecie są, w krajach, gdzie jest demokracja, gdzie ludzie mają, gdzie są społeczeństwa obywatelskie, bo w totalitarnych społeczeństwach to nie można mieć udziału we władzy. W krajach obywatelskich, w krajach demokratycznych politycy powinni, katolicy powinni iść do polityki, iść do rządu. Oczywiście duchownych miejsce jest raczej takie ogólne kierowanie polityką, znaczy kierowanie. Jest ogólny udział jako troska o dobro wspólne, żeby w sposób taki być jakby na zasadzie bycia sumieniem tych działaczy katolickich, świeckich, przypominać, że tu już nie jest dobrze, właściwie oceniać, czy to jest jeszcze działalność katolicka. Ale bezpośrednio prawo kanoniczne zabrania udziału duchownym w życiu politycznym, w życiu, w sprawowaniu władzy i funkcji, jakichkolwiek publicznych funkcji. I teraz właśnie powiedziałem, że to są sam temat niektóre związane z dotyczące pewnych kwestii, bo pewne, jakie to kwestie? Niektóre punkty węzłowe w obecnej debacie kulturowej. Otóż demokracja jest związana z jakimś pluralizmem, czyli z wielopostaciowością, jest związana z tolerancją, z wolnością i okazuje się, że te niektóre sprawy zostały powykrzywiane. Dlaczego? Na to nałożyły się i pewne postawy filozoficzne, doktrynalne i postawy praktyczne. Doktrynalne ogólnie tylko wspomina nota, natomiast wiadomo, że chodzi tutaj o współczesną filozofię, która określa jako ponowoczesną, która pluralizm czyni jakby głównym, pluralizm i tolerancję główną zasadą życia społecznego. A więc nie dobro wspólne, nie pomocniczość, nie solidarność, ale pluralizm i tolerancja, która polega na tym, żeby odchodzić od szukania prawdy. Mówi się, że takie myślenie radykalne to jest szkodliwe, wirusowe. Nie można, tutaj się takie tłumaczy, postmoderniści mówią, że nie można widzieć tylko dwóch kolorów. Między kolorem białym a czarnym jest jeszcze masę barw, to jest prawda, ale tu chodzi o eliminowanie ewangelicznego posłannictwa, którym mówił Jezus Chrystus, mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie, a co inne od złego pochodzi. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby mówić być może i tak dalej. Poza tym jest to program, który celowo, ten postmoderna, celowo nam rozsiewa terrorystyczne zamieszanie pojęciowe. Odrzuca ideę prawdy, nazywa to tylko grą językową. I tutaj właśnie w tym momencie ten pluralizm i tolerancja i wolność zostały bardzo tak uczynione sprawą jakąś osobistą. Odrzuca się ogólne normy moralne, tylko to, co mi się wydaje, to, co jest mi przyjemne albo nieprzyjemne, jest dobre albo złe. I właśnie przeciwko tym relatywizmowi, fałszywemu pojmowaniu tolerancji, fałszywemu pojmowaniu wolności jako samowoli, jako przyzwolenie na wszystko, występuje nota, protestuje, mówi, że katolicy w takim udziale, w takiej polityce nie powinni brać udziału. Po prostu nie mogą iść do polityki i głosić relatywizm, i głosić jakieś fałszywo tolerancję i pozwalać na przykład na zabijanie dzieci nienarodzonych choćby. Nie może katolik wybierać wrogów Kościoła, nie można takich wybierać i nie można kierować się zasadami moralnymi w imię wolności. Potrzebą jest też praktyczna działalność niektórych katolików na świecie. Widzimy na przykład głosami chadecji, wielu chadeków głosowało za w Belgii za eutanazją i czasem zdarza się, że katolicy jakby nie kierowali się swoim sumieniem w imię tej wolności. Właściwie to już są nie katolicy. I tutaj trzeba było Stolicy Apostolskiej to przypomnieć, żeby uwrażliwić sumienie chrześcijańskie, wiarę w Boga i uwrażliwić na boskie pochodzenie człowieka, bo właściwa koncepcja człowieka jest podstawą życia społecznego. Potrzebą noty były takie sprawy, i tu wyraźnie mówi nota, o nietykalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, obowiązku ochrony poszanowania ludzkiego embrionu, więc nie można robić jakichś eksperymentów z embrionami, Następnie uwrażliwia katolików nota na wizję rodziny, a więc rodziny opartej na mężczyźnie i niewieście, bo mężczyznę i niewiasto stworzył ich i błogosławił, rozmnażajcie się, a nie, powiedzmy, propagowanie małżeństw w imię tolerancji homoseksualnych czy lesbijek, ochrona nieletnich przed pornografią, narkomanią. To są te zasady. Później, jeśli i wyjaśnia nota wreszcie w swoim ostatnim, w swojej drugiej, następnej części, co to jest świeckość i co to jest pluralizm. Wielość, pluralizm jako różnorodność. Wielość metod, to tak. Różna wrażliwość, tak. Różnorodne kultury, też tak. Ale nie może być tak dla różnych wymagań etycznych, więc wymagania etyczne są bardzo jasne. Jest nie zabijaj i nie może być katolik działaczem politycznym i katolickim, który mówi, ale w niektórych wypadkach można zabić, na przykład eutanazja czy aborcja. No nie można tego być. Świeckość, owszem, jest autonomia sfery obywatelskiej, świeckiej w stosunku do sfery religijno-kościelnej, do struktury kościelnej. A więc tu nie może być tak, że na przykład proboszcz rządzi wójtem, a prymas prezydentem czy biskup rządzi wojewodą. Sfera, autonomia sfery obywatelskiej, sfery świeckiej jest przyznana przez Sobór Watykański. I odwrotnie, nie może być tutaj mieszania się tronu z ołtarzem. Nie można w imię jakiejś tam świeckiej, nie powinny władze w imię świeckości narzucać swojej woli Kościołowi. Tu są, to jest rozdzielone, co jest cesarskiego cesarzowi, ale nie ma żadnej świeckości, nie ma autonomii w stosunku do sfery moralnej. W sferze moralnej jesteśmy podlegli prawu Bożemu wszyscy, jeżeli jesteśmy katolikami. I wreszcie tutaj, gdy chodzi o świeckość, a zaangażowanie w politykę, trzeba kierować się moralną, społeczną nauką Kościoła. Poruszona została nietolerancyjność laicyzmu. Laicyzm może być czasem, bywa najczęściej nietolerancyjny w imię jakiejś neutralności światopoglądowej, potrafią być prowadzone walka z Kościołem, walka z ludźmi wierzącymi. I to jest krótko powiedziane, że katolickie organizacje powinny istnieć, one nigdy nie mogą popierać ateistycznych organizacji, nigdy żadna partia nie może rościć pretensji, nawet katolicka, do tego rościć pretensje, że reprezentuje Kościół. Nie może prasa katolicka na przykład propagować tez ateistycznych, niezgodnych z ta refleksja nad aspektami szczegółowymi. I problem prawdy i wolności, prawda i wolności muszą iść razem, bo inaczej umrą razem. I to jest właśnie ta nota, która dotyczyła zaangażowania świeckich w polityce. Telefonów było sporo. Tutaj słuchacze przeważnie poruszali sprawy Unii Europejskiej, czy wobec tego głosowanie za Unię Europejską nie jest grzechem, bo przecież ta Unia Europejska odrzuca wszelkie zasady, wymagania, które stawiają wymagania moralne. Tutaj te wymagania są w ogóle pomijane i słuchacze twierdzili, że nie powinni katolicy popierać tej organizacji, dokąd ona nie opowie się za wartościami. Na razie opowiada się zdecydowanie przeciwko tym wartościom, w ogóle je odrzuca, w ogóle je eliminuje ze swojej ideologii. I dlatego tutaj słuchacze już w swoich wypowiedziach to konkretyzowali, tę notę Kongregacji Doktryny Wiary, w ten sposób czyniąc jakąś ją aktualną.
Ustawa Najwyższa Unii Europejskiej nie kwestionuje nie tylko zasady moralne, ale również i kwestie Invocatio Dei. Tak bardzo tak. Trudno jest umieścić twórcę.
Ale nie chcą się do Boga odwołać, nawet takiej inwokacji, która ma u nas miejsce w naszej konstytucji, która nie jest, powiedzmy sobie, katolicka. Ona ma więcej takich elementów jakichś z tego, tej prajedni plotyńskiej, jeśli chodzi o filozofię, to by trzeba było sięgać dalej. Taki trochę panteizm to jest. To nie jest, tam nie widać Boga osobowego. Ale oni nawet i takiego nie chcą. No to już jest nie bardzo. Jako odwołanie się do jakiejś zasady, a po prostu bez Boga, bez odwołania się do najwyższych prawd, to kto wtedy będzie te najwyższe prawdy stawiał? No stawiają ludzie, odrzucając prawo naturalne, odrzucając prawo Boże. Już mieliśmy to przerobione w tak zwane koło wiedeńskie. Neopozytywiści koła wiedeńskiego stawiali, jaki Kelson był mówił o czystym prawie, no że nie powinno mieć żadnej domieszki nie powinno mieć moralnej, czyste prawo. I później wyszły ustawy norymberskie, to było czyste prawo wydane oczywiście już przez Hitlera, które no wiadomo co przewidywało z Żydami. I Kelson, główny ten twórca tego czystego prawa, dał drapakę do Ameryki, uciekł i napisał już później prawo czyste, ale z domieszką sprawiedliwości, a więc już moralność. Nie ma prawa czystego. Musi mieć odwołanie.
Zawsze musi mieć wartość i aspekt moralno-etyczny.
Tak.
Dlatego na ten temat porozmawiajmy.
No właśnie.
Na temat zaangażowania katolików w życie społeczne. Przypomnę numery telefonów 655-23-55, 655-23-56, numer kierunkowy do Torunia 056 i dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Odbieramy pierwszy telefon dzisiejszej nocy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ksiądz proboszcz Jerzy Ruszkowski z Lędyczka, parafia diecezja Koszalińska, koło Brzeska.
Skąd ta parafia?
Koszalińska, koło Brzeska.
Kiedyś to było najmniejsze miasteczko w Polsce i w Europie.
I w Europie, teraz jest to...
A teraz jesteśmy wsią.
Słuchamy księdza niecierpliwie.
Niecierpliwie, no właśnie. Tak słucham, próbowałem dodzwonić się... Przepraszam może za moją taki głos niewyraźny, od tygodnia już leżę w łóżku i choroba mnie dotknęła troszeczkę, ale myślę, że będziemy słychać. Najpierw to mi się nasuwa, to znaczy świat, w którym po prostu my teraz żyjemy. Nie wszyscy uświadamiamy sobie, jaki ten świat jest. I przed takimi no, podobnymi problemami, jak na przykład kultura światowa, stoi także i niestety nasza kultura polska. Przypominam sobie pod koniec lat 90. na łamach chyba więzi pan Andrzej Potocki podjął taką próbę opisania polskiej rzeczywistości przełomu wieków. Tam między innymi, że tak dokładnie tego nie zacytuję, bo akurat nie mam pod ręką tutaj tego tekstu, ale wtedy właśnie tam stwierdził, że przez nasze te otwarte granice wlewa się cały taki współczesny świat, który przynosi obok tych różnych zmian pozytywnych. Także to wszystko, co jest z nim złe, po prostu nawet odrażająca, więc taka atmosfera walki, atmosfera manipulacji, jakiś lęk, jakaś przemoc, chaos taki cywilizacyjny i moralny.
I w tym chaosie musimy się odnaleźć również. Księże, prosimy konkretnie o postawienie problemu i kwestii, żeby ksiądz profesor mógł się ustosunkować do tego.
Tak, bo ja nawiązując może też do tego, co pani, nie pamiętam już imienia, która właśnie tam miała troszeczkę pretensji do księży, że angażowali się kiedyś po prostu w politykę. To nie była polityka, to była po prostu nauka społeczna Kościoła i myśmy na pewne sprawy wskazywali uwagę i mówiliśmy o tym głośno i to było nasze zadanie przedtem i dzisiaj także. Po prostu no, chciałbym może powiedzieć o tym, jakie są te zadania dzisiaj nas, kapłanów Kościoła w ogóle. To znaczy przede wszystkim dialog, który powinien przede wszystkim być sensem takiego dialogu Kościoła ze współczesnym człowiekiem, a także taką wewnętrzną no, treścią współczesności w życiu w ogóle Kościoła, a więc kondycja takiej współczesnej kultury, która dzisiaj no niestety nie jest najlepsza, a jednym z objawów tego zjawiska jest zagubienie człowieka, a w tym wszystkim po prostu gubi się człowiek w tym wymiarze świętości, sakrum i taki gorzki owoc tego...
W pełnym wymiarze po prostu.
Tak, oczywiście, to jest pełny
wymiar.
Dobrze,
to już mamy pierwszą kwestię, druga, księże. Tak.
I owocem tego po prostu jest utrata nadziei człowieka dzisiaj. Zastąpienie tej nadziei to taka często namiastka, często sprowadzająca się do takiej tylko sfery materialnej. Ucieczka ludzi za granicę. Ja tutaj jestem na parafii wiejskiej i widzę, jak ci ludzie, no ci, którzy już wyjeżdżają i ci młodzi, którzy się uczą, i mówią, że nie warto się uczyć, bo tata wyjechał, to ja za kilka lat też wyjadę i też będę pracował, więc nie muszę się uczyć. A więc w związku z tym wyłania się jak gdyby takie kolejne wyraźne zadanie dla Kościoła, jakim jest po prostu budzenie nadziei i entuzjazmu. Oczywiście jest to bardzo trudne. Kościół kształtuje dzisiaj człowiekowi no, w sposób różny. Ja bym tak to określił, może tak w cudzysłowie, obywatelom tego świata, żeby potrafili otwierać się właśnie na tę świętość, na sakrum, a przez to odkrywać głębszy sens takiego swojego życia i powołania. I na koniec może chciałbym powiedzieć coś, znaczy przeczytać modlitwę, którą otrzymałem od 1975 roku, a wtedy zaczynałem seminarium. Mam 22 lata kapłaństwa, a seminarium wtedy było jedno dla trzech diecezji w Gorzowie, a biskupem ordynariuszem był świętej pamięci wspaniały biskup, ksiądz biskup Wilhelm Pluta, i który dał nam taką modlitwę. Ja ją mam do dzisiaj w brewiarzu i codziennie tę modlitwę odmawiam. Ta modlitwa brzmi, to jest krótka modlitwa, to tak na zakończenie może. O słodki Jezu, daj mi miłość w najwyższym stopniu miłości krzyża. Nie tych krzyżów heroicznych, których blask karmi miłość własną, ale tych krzyżów pospolitych, które niesiemy z taką niechęcią. Tych krzyżów, którymi każdego dnia jest usiane nasze życie i które spotyka się o każdej godzinie na naszej drodze. Przekorę, niepowodzenie, opuszczenie, uprzedzenia, przeciwności, oziębłość, niecierpliwość, obmowę, pogardę, choroby ciała, zaciemnienie umysłu, milczenie i osłość serca. Wtedy dopiero będę wiedział, że Cię kocham, chociaż ja sam nie będę tego czuł, a nie wiedział. To mi wystarczy. O słodki Jezu, niech Twoja wola zawsze i bez wyjątku spełnia się doskonale we mnie. To tak na zakończenie.
Dziękujemy, księże. Pozdrawiamy. Niedaleko macie sanktuarium w Krzatuszu również, diecezjalne.
Tak.
Pozdrawiamy księdza, jak również wszystkich kapłanów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wraz z ich pasterzami. Szczęść Boże, księże. Dziękujemy za ten głos.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To ksiądz Jerzy wspomniał o tym świecie, w którym żyjemy, że wlewa się przez nasze otwarte granice z zewnątrz wiele spraw. No, wlewa się przede wszystkim po otwarciu granic w 1989 roku weszła tutaj do nas na pewno jakoś na zachód i lepsza technologia i wiele innych spraw, to tam można powiedzieć, ale weszły i również i brudy różne, moralne szczególne, to widać na tendencjach polskiej rodziny w okresie tej tak zwanej transformacji. Nie wiem, ta transformacja, jak ona będzie trwała długo, zanosi się, że ona będzie trwała wiecznie.
Do których nie byliśmy, przed którymi nie byliśmy w stanie się obronić.
Tak, tak. Tu leciało pornografia, brudy, wszystko co najgorsze tu chlustało na nas. W związku z tym, no, zaczynają się upowszechniać na przykład u nas już te małżeństwa na próby. To jest, zaczyna być to groźne i tu trzeba też powiedzieć katolikom naszym, że to nie jest po katolicku. Naprawdę trzeba małżeństwo zawierać sakramentalne. To może do tego dodać, co ksiądz ten powiedział bardzo zresztą tak pobożnie, żeby nadzieję budzić i modlitwą zakończyć.
I to nie służy dobru rodziny również. Tak. Słuchamy, kto się tym razem do nas dodzwonił.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Skąd Stanisław Ziober.
Słuchamy pana.
Skąd na antenie jestem?
Tak, cały czas. Skąd pan telefonuje?
Koło Wrocławia.
Słuchamy pana.
Ja chciałem tak jeszcze przypomnieć od początku, jak to najpierw byłem nieco wręcz zbulwersowany tym, że księża zostały tak jakby zepchnięci na margines, nie mogąc uczestniczyć w życiu politycznym. Ale gdy już później, bo najpierw się dodzwoniłem, tak, później mi przerwano, ale to tak, gdy już później posłyszałem głos ojca dyrektora, który potwierdzał właśnie słowa księdza doktora, to ja mu wierzę. A dlaczego? Nie znamy się, prawda, ale serce nie sługa. On mówi prawdę. No, wyczuła się to. Nie znamy się osobiście, prawda, no, ale no, jak powiedziałem, serce nie sługa, wyczuwa się to. Bo już od dawna słucham Radio Maryja, po raz pierwszy jestem na antenie.
No i właśnie, w związku z tym chciałbym się pana zapytać, jakie pan ma pytanie do naszego gościa, albo jaka się rodzi refleksja, ale w związku z dzisiejszym tematem, gdyż wielu słuchaczy chciałoby jeszcze się dodzwonić i porozmawiać dzisiaj.
No i mam swoje zdanie.
Słuchamy jakie?
Ja bym chciał, żeby na przykład, jak myśmy, ksiądz dyrektor mówił, ja bym chciał, żeby jednak wójt, tak jak było mówione, wójt umiał się dogadać z księdzem, że na przykład, że ja bym chciał te świeczki z ołtarza zdjąć, a przyniosę swoje ładniejsze, jakby oni się umieli. A jeżeli on powie wywalić te świeczki, to nie jest wójt w społeczeństwie ogólnowierzącym. Marzenie moje widzieć też, widzieć przynajmniej w parlamencie.
Nie, panie Stanisławie, przepraszam, naprawdę, nie. To jest wymaganie kodeksu prawa kanonicznego, a my kapłani musimy przestrzegać prawo kanoniczne, bo inaczej będzie, no, bałagan. Kto, ale my. I to jest prawo kanoniczne, które Sobór Watykański II i podpisał Jan Paweł II. Ten kanon, który ja cytowałem, 283 bodaj, to jest kodeks prawa kanonicznego, który podpisał Jan Paweł II w 1983 roku, a ten kodeks został opracowany przez bardzo wielu ekspertów na podstawie doświadczeń historii. I no, był na przykład ksiądz Benesz, który był tym premierem w okresie okupacji za Hitlera Słowaków. To naprawdę niepotrzebne to było. I takich można byłoby przykładów mówić. I tutaj naprawdę duchowni mają tyle pracy, tyle zajęć, że tu nie będziemy tego mieszać. No ale Bóg zapłać panu za to uwrażliwienie. Dziękuję serdecznie. Dialog musi być.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kanady, z Toronto. Janusz Ojczyzna przy telefonie.
Słuchamy.
Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam księdza doktora, ojca prowadzącego, ojca Waldemara i wszystkich rodaków, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Wiara i rozum, które się nawzajem przenikają, ubogacają, to jest właśnie nam potrzebne. Chciałbym widzieć nie tylko ogromne zagrożenie, ale i dostrzegać dobro, którego trzeba pomnażać. Jest dużo dobra i należy go wspierać, jak choćby Radio Maryja. Nasza ukochana ojczyzna Polska, którą Bóg szczególnie umiłował jako kraina miłości Chrystusowej w takim wymiarze, jest pełna ludzi głębokiej wiary, dzięki Bogu. Pamiętamy wielce czcigodnego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza Popiełuszkę, który oddał życie za Chrystusa, za prawdę, za naszą ojczyznę polską. I obecnie doświadczamy, wspólnie przeżywamy apostołowanie w prawdzie, w miłości Chrystusa. Wielu wspaniałych, oddanych ludzi, Polaków, księży, biskupów, jak choćby księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, czy ojca Tadeusza Rydzyka i wielu, wielu innych, których nie sposób, przepraszam, teraz wyliczyć. A naszym największym autorytetem po Bogu jest Ojciec Święty. Jego wołanie, Jego słowa, jakie kieruje do nas, Polaków, do całego świata, są niewyobrażalnie bezcenne i klarowne. Ale czy do wszystkich docierają? Ojciec Święty stale modli się i nas zachęca do modlitwy o jedność chrześcijan, o solidarność, o pokój w rodzinie, o pokój między narodami. I w jednym z ostatnich orędzi Ojciec Święty zwraca się do wszystkich, do świeckich i do duchowieństwa o większe niż zwykle zaangażowanie na rzecz budowania cywilizacji życia w imię miłości Chrystusa. I my Polacy w centrum Europy, jako stolica chrześcijaństwa, od zawsze byliśmy pokojowo nastawieni, zawsze pragnęliśmy pokoju, przyjaźni z naszymi sąsiednimi krajami, narodami. Nigdy też, co jest faktem, nie byliśmy agresorami, ale zawsze obrońcami przed agresją innych. I naród polski, który tak wiele już doświadczył, krzywd, nadal doświadcza w chwili obecnej, powinien już wiedzieć, gdzie jest, jak rozpoznać przyczynę wszelkiego zła w Polsce, Europie, w świecie. Rany Chrystusa i Krzyż Święty są dowodem rzeczowym. Nie można się nawzajem oskarżać, szukać winy wśród swoich bliskich Polaków, gdyż to nie nasza wina, że Polska i cały naród od 1939 roku nadal pod okupacją. To nie jest polski rząd, który nie dba o nasze polskie interesy. Nie łudźmy się, że...
Panie Januszu, Panie Januszu, stąd też i nasza dzisiejsza dyskusja na temat zaangażowania w życie społeczne wszystkich ludzi.
Chcieli się odnosić.
Tak, dziękuję panu za telefon.
Dziękuję.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja. No niestety ktoś zrezygnował z połączenia. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jesteśmy na antenie.
Tak, jak najbardziej.
Zbigniew Łabęcki z Kanady się kłaniam.
Słuchamy pana.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i księdza doktora. Ja mam dość konkretne pytanie i oczekiwałbym raczej również konkretnej odpowiedzi od księdza doktora. Otóż właśnie cały czas myślimy i mówimy o tym stosunku katolików do polityki. Ja bym tak dla przykładu wybrał jedną z takich organizacji, która się nazywa Fundacja Batorego, stworzona przez masona Sorosza, prawda? Który raczej nie jest człowiekiem, no nie jest katolikiem i nie jest raczej przyjaznym katolikom. W tej organizacji jest również niejaki dr Gross, którego znamy wszyscy z tego opluwania Polski, ale również jest tam w tej organizacji pewien biskup. I to nas jakoś, no... Nie powiem, że boli, bo to chyba coś więcej. To jest coś, czego nie potrafimy zrozumieć i z czym my jakoś tak żyjemy, nie potrafimy sobie tego wytłumaczyć na co dzień, jak z tym żyć właśnie, z takim właśnie stosunkiem niektórych ludzi do takich organizacji. Jakie jest zdanie księdza doktora na ten temat, czy mogę prosić? Dziękuję bardzo, szczęść Boże i będę słuchał w radiu.
Szczęść Boże, dziękuję.
Oczywiście, panie Zbigniewie, ja proszę Państwa, uważam Fundację Batorego i w ogóle pana Sorosza, czytałem jego życiorys, on się za Boga ma. On pisał o sobie, jestem Bogiem. Pytają go, dlaczego nie jesteś papieżem? No po co? Papież i tak mi ulega. Więc to są jego takie wypowiedzi oczywiście buńczuczne. Gdzież on tam rządco papieża, gdzież on tam Bogiem? Ale jest to rzeczywiście człowiek, który nie ma nic. Jeżeli on ma coś, powiedzmy, z wiary, to jest panteizm, a więc to jest takie mieszanie, że Bóg jest czymś... Wszędzie jest Bóg, to nie jest tylko... I wszystko jest Bogiem. To nie jest wszechobecność Boga, tylko tak, żeby to ten pojęcie panteizmu wyjaśnić. Wszystko jest Bogiem. Właściwie on też, tylko niektórzy to tak się bardziej tego Boga realizuje, jakiś proces. Przynależność do takiej organizacji jak Fundacja Batorego, chociaż ona jest bogata, bo Soros jest człowiekiem jednym z najbogatszych w świecie. Zresztą według tego, co wiem, to dorobił się na narkomafii. Przynależność do takiej Fundacji Batorego, no tutaj można podciągnąć pod to o tych niektórych pewnych kwestiach. Na pewno należy do tego koncepcji człowieka niepełnej, na pewno, to nie do zaakceptowania z punktu widzenia katolickiego, materialistyczna koncepcja człowieka, sam panteizm, który jest widoczny bardzo u Sorosza, mówi, jestem Bogiem. Teraz i w ogóle ta działalność, która wspiera, no ta fundacja, na co i pieniądze idą, to my wiemy, idą na aborcję, idą na te wszystkie, no oczywiście czasem jakaś dostanie naiwna organizacja typowo kościelna, parę groszy tam, powiedzmy 100 zł, a 100 tysięcy idzie na środki antykoncepcyjne i tak dalej, na demoralizację. Także to jest jednoznaczne. Na pewno ta fundacja, ona jest powstała nie po to, żeby Polsce służyć, skoro taki plugawiec, jak opluwacz Polski, jak ten Tomasz Gross do niej należy. No, dziwiałbym się tam w tym towarzystwie, dlaczego zasiadają niektórzy jeszcze, i to nawet kapłani.
Aczkolwiek ma silne agendy działające w Polsce bardzo prężnie.
Tak.
I też poprzez prasę i media jest wciąż nagłaśniana i ona steruje tymi rzeczywistościami.
To jest masońska na pewno, to nie ma najmniejszej wątpliwości co tu.
A jeżeli chodzi o kazus masonów, kodeks prawa kanonicznego, i tak zacznie się na ten temat wypowiedział.
No to jest wyraźnie. Na ten temat nauka kościoła, papieże bodaj 600 razy potępili kościół, potępił masonerię.
Dziękuję i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Adam z Podlubelskiej Wsi, witam ojca Waldemara i księdza doktora. Dziękuję za wykład. Właśnie w kontekście tych ostatnich zdań chciałem przytoczyć papieża Piusa X, który tak przestrzegał przed masonerią, i to w kręgach właśnie politycznych też się szerzej. Więc cytat: w naszych czasach bardziej niż kiedykolwiek główną siłą ludzi złych jest lękliwość i nieudolność dobrych, a cała żywotność królestwa szatana ma swe korzenie w opieszałości chrześcijan, czyli bierności. I tu koniec cytatu. I czyli tak jak ksiądz nadmienił, ksiądz doktor, że właśnie bierność to nie jest najlepszym rozwiązaniem, tylko w przypadku obecnie polskim widzę, powinna być tak jak właśnie Radio Maria robi, aktywność jakby taka apostolska, pokojowe jakieś rozwiązywanie, bo póki są dane te możliwości w ramach demokracji, że można dokonywać wyborów i to jest najbardziej skuteczne. No ulica tutaj nie załatwi nam tej sprawy. Jest to jakiś wyraz protestu i na pewno, ale powiedzmy w kontekście tego jednoczenia, tak zwanego jednoczenia, bo to wiadomo jest...
Panie Adamie, a jakie jest pytanie do naszego gościa?
No to znaczy ja takie własne refleksje, jeszcze tam już może na koniec, bo co tu pytać, to jest takie refleksje. Aha, jest taka, to już na końcu może sformułuję to pytanie. Bo no polecałbym też z naszej Polski z 11 bieżącego miesiąca między tronem a ołtarzem.
Tak, jak a słuchamy pana pytania?
A pytania. To ksiądz doktor by powiedział, na temat właśnie takie rozmięczanie Kościoła przez modernizm i takie różne takie ruchy, takie nowinki w Kościele i takie, no bo tutaj był taki no, nieładny atak na nasze księgarnie w Lublinie, no i tak.
Dziękuję panu, szczęść Boże, dobrej nocy.
To raczej w ramach, panie Adamie, raczej w ramach tej postmoderny, to jest strona tej filozofii, jak nie ma prawdy, wszystko jest miałkie, to tutaj też i mówi się wtedy jeszcze na dodatek, bo to jest też Sorosza ideologia, Kościół otwarty. Kościół jest otwarty, ale
kiedy był on zamknięty?
Kiedy on był zamknięty, jaka jest instytucja bardziej otwarta jak nie Kościół? Tylko tu się zmienia pojęcia, tu się nie precyzuje pojęć, to jest ten terroryzm pojęciowy. To nie jest Kościół otwarty, tylko to jest Kościół rozmyty. Chodzi o to, żeby ten Kościół nie zabierał głosu na tematy społeczne i na tematy, które są konkretne. Owszem, niech tam sobie duchowni mówią o aniołkach, ile jest tam chórów tych aniołków w niebie, to nic nie zaszkodzi. Nawet niech mówi o tym Panu Bogu, który jest taki dobry, dobrotliwy, ale niech nie mówią konkretnie o grzechu, bo to obraża. To jest takie, broń Boże, a jeszcze dążenie do takiego zamiany etykiety. To jest bardzo niebezpieczne, bo proszę Państwa, sobie wyobraźmy, że jest krucizna i my na tej etykiecie piszemy lekarstwo. No przecież to jest możliwość zatrucia i tutaj w ten sposób dąży się do tego, żeby Kościół rozmydlić od środka. Kościół, który pozwala na i tego Pana Jezusa również przedstawić jako takiego tolerancyjnego, pobłażliwego na wszystko. Przecież to są nawet filmy na ten temat bluźniercze. Nie chcę ich wymieniać. Ale to Pan ma tutaj rację, to rozmiękczanie. No więc tutaj to, co powiedział Pan z Toronto jeszcze, Janusz, on chciałby dostrzegać dobro, bo oprócz tego, że powiedzmy, ta Fundacja Batorego jest rzeczywiście niedobra i to rozmiękczanie Kościoła, to wszystko widzieć, ale jednak my nie możemy być jakimiś celebransami nieszczęść, że ciągle tylko celebrujemy jakieś takie sporadyczne, bo to mimo wszystko jest to jakaś takie niewielkie wysepki groźne, ale niewielkie wysepki w ogromnie wielkim dobru. Ile to Ojciec Święty pokazał nam przez beatyfikację i kanonizację jest dobra. To zło jakby on zasypuje tymi wzorami osobowymi, wybeatyfikował i wykonsekrował więcej niż od XVI wieku wszyscy razem papieże beatyfikował i kanonizował. Mam to gdzieś spisane, bo to było w niedzieli pokazane. To jest piękny dowód na to, że ciągle są ludzie święci i teraz będzie dalej kanonizował naszych dalszych rodaków, tych ponad stu męczenników z okresu II wojny światowej. Bardzo cieszę się, że tam byli, zostali wyniesieni do chwały ołtarza więźniowie ze Sztutowa, gdzie zginął mój ojciec wśród tych wielu świętych, teraz błogosławionych kapłanów. To są, więc w świecie jest dużo dobra. To też, żebyśmy nie wpadli w pesymizm, że nas wloko, jak niczym, katrupiąc nas do tej Unii, wloko, nie namawiają, wloko, ukatrupili nas gospodarczo, prawie że, ale jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I nie damy się.
Dlatego też musimy się angażować
w tworzenie
tej cywilizacji dobra, tak, i miłości.
Ale zło jest bardzo krzykliwe, jest bardzo głośne.
To tak jak z tkanką onkologiczną, tak, rakowatą w organizmie. Tak, organizm jest z natury dobry, dobrze funkcjonuje, a ona pojawia gdzieś i reorganizuje życie i funkcjonowanie.
Tak jest, dobre porównanie.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Waldemara i księdza doktora Mariana Szczęsnego. Dzwoni Andrzej z Poznania. Mam takie pytanie, ponieważ jakieś 2,5 godziny temu miałem okazję słyszeć końcówkę wywiadu z księdzem Prymasem Glembem przez, zdaje się, panią Czajkowską. I tam między innymi, oprócz wielu innych rzeczy, padło pod temat wypowiedzi Ojca Świętego, którą osobiście słyszałem na Błoniach w Krakowie. Miałem wielką radość, że tam byłem. I Ojciec Święty jako zagrożeniem głównym dla wierzących dzisiaj podał liberalizm. Użył dokładnie tego słowa. No i tutaj prelegentka pytała się, no to co, to Kościół jest przeciwko kapitalizmowi? No i może tutaj by doktor Marian bardziej na ten temat wszedł. Bo jeszcze, a jeszcze drugi, to jest odnośnie wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej, też ten temat wyszedł. No i z tego, co się tam dowiedziałem, że polski żołnierz jest jakoby sojuszem związany i musi jechać do tego Iraku. I tutaj właśnie pytanie, czy jest miejsce na bycia sobą i wiernym nauce Kościoła. Takie pytanie.
Bóg zapłać za to pytanie, bardzo zasadne, panie Andrzeju. Ja nie wiem, co ksiądz prymas powiedział pani Czajkowskiej. W każdym razie ja wiem, co na temat liberalizmu i czy kapitalizmu mówi Ojciec Święty. Tutaj mam przy sobie encyklikę Centesimus Annus. Ojciec Święty pisze w prostej encyklice, że po upadku kolektywizmu ideologii marksistowskiej, kapitalizm, nie można stwierdzić, że kapitalizm jest jedyną jakąś alternatywą dla świata. I teraz mówienie o tym, czy poza tym liberalizm trzeba trochę szerzej widzieć niż tylko ustrój kapitalistyczny, bo liberalizm może być moralny, najkrócej rzecz biorąc, może być moralny, a więc to rób ta, co chce ta, to taki liberalizm, on nie ma nic wspólnego z ustrojem jakiegoś ładu społecznego. Może być liberalizm polityczny i tu z liberalizmem politycznym będziemy zawsze kojarzyć demokrację, gdzie możliwość jest uczestnictwa we władzy, gdzie możliwość jest przez demokrację zmiany rządzących w sposób pokojowy, zastępowania innymi, i to Ojciec Święty aprobuje, wręcz chwali to, że to jest dobro. I wreszcie jest liberalizm gospodarczy, który najczęściej kojarzy się z kapitalizmem. I teraz, czym jest liberalizm gospodarczy? Liberalizm gospodarczy bazuje na wolnym rynku i wolnej konkurencji. Jeżeli jest, to napisał Adam Smith, twórca tego kapitalizmu i twórca interesu, że interes powoduje całą koniunkturę nakręcającą dobrobyt. Osobisty interes, a nie społeczny. I teraz, a rynko niewidzialne Bożej opatrzności jest wolna konkurencja, bo jeżeli ja będę coś czynił, jakiś interes swój i chcę to sprzedać, no i za drogo, to wtedy pójdę do innego, gdzie jest taniej i lepiej. I on to nazwał niewidzialną ręką opatrzności Bożej. Więc tutaj ten, poza tym liberalizm, jeszcze oprócz tego gospodarczy, eliminuje w ogóle funkcjonowanie państwa w życiu gospodarczym. Że państwa, i to mamy dzisiaj, państwo narodowe nie ma żadnych funkcji do spełnienia. Państwo jest taką, tak jak ojciec mówił o kościele, że chcieliby liberałowie kościół tak wprowadzić jako taki na salony, ale to tak mniej więcej jak z ciocio, taką staruszko, wprowadzić na salony i z niej się nie liczyć, jak tam sobie zasiądzie. Zresztą mówił Adam Smith, zmarły przy końcu XVIII wieku, że rola państwa to jest rola nie kupca, tylko rola księcia, i to księcia Utracjusza, który już nie ma nic do zaoferowania, tylko taki książę, który sobie spokojny, grzeczny, to jest ten liberalizm.
Tak jak też, że tutaj tak się to słowo, tak jak to się dzieje z obecnymi monarchiami, nic nie mają do powiedzenia, są i są celebrowane i tylko...
Tak,
i...
tak, ja celebry takie, ale nie do rządu.
I
tutaj się Kościół z tym nie zgadza. I nie jest alternatywą kolektywizmu czy komunizmu kapitalizm, tylko jest personalizm, gdzie będzie zachowane podstawowe prawa osoby ludzkie. I co jest wyjściem tutaj? Budowa tego personalistycznego ustroju, który może być również stosowany i w kapitalizmie,
tylko jakim kapitalizmie, nie takim kapitalizmie, na miłość boska, jak nam daje Unia Europejska. Unia Europejska nie ma nic wspólnego z kapitalizmem. Jeżeli, tu przecież nie ma wolnego rynku, to jest gospodarka zdalnie sterowana. Tu są limity wyznaczone, ile mają krowy dawać mleka, ile tego mleka może być. Limity hodowli bydła, standardy ustalone, jakie mają być wielkie ogórki, no to nawet w komunizmie takiego nie było centralnego sterowania. I dajmy spokój z konkurencją. Konkurencja niszczy się w sposób bez, po prostu barbarzyński. Niszczy się nam zakłady i w ten sposób niszczy się konkurencję. Mówiąc o tym, błędnie zresztą mówiąc o tym, że po komunizmie już nic nie ma, tylko wszystko sprzedać, oddać, rozwalić. To jest nieprawda. Komunizm, który, kolektywizm ten, który był błędnym ustrojem gospodarczym, jednak w ramach tego kolektywizmu funkcjonowało mocno państwo, za mocno, bo ona przejęła całą gospodarkę w swoje ręce, ale zbudowane były wielkie zakłady przemysłowe, stocznia polska. Polska była jednym z krajów przodujących w świecie, była bodaj 10. miejscem, jeśli chodzi o potęgę gospodarczą. Dzisiaj jest zepchnięta po mnie.
Tym, że to też funkcjonowało w całkiem innych ramach gospodarczo-historycznych. Też.
Tak jest.
To musimy być tego świadomi, jeżeli mówimy...
Ale nie można tego w Stambuł potępiać.
Nie można,
wszystko.
Absolutnie.
Tak nie wolno.
I druga sprawa, jeżeli ksiądz profesor powoływał się tutaj na źródła kapitalizmu według koncepcji Smitha, tak. Stąd już jest niedaleko do globalizmu, który tak. Jest wypaczeniem i deformacją relacji gospodarczych i społecznych.
Oczywiście. To już globalizm, tak. To już jest planowanie w ogóle nad wszystkim, chcą za... Zresztą w tej chwili, żebyśmy byli jasno, to nie jest żaden kapitalizm, który nam Unia wnosi. To jest socjalizm, tylko w innym wydaniu.
No są to klasyczne idee Róży Luksemburg na temat społecznej Europy.
Oczywiście. I tutaj z tym, że jeśli chodzi o stosunek do Kościoła, on jest rzeczywiście inny. Tamten był, to był terror. Ten stosunek do Kościoła najlepiej nam wyjaśnił ojciec Krąpiec. Liberalizmu stosunek ojciec Krąpiec tu na antenie Radia Maria.
I to jest czysty ateizm, gdzie nie ma miejsca w ogóle na,
tak.
Na ojciec mentalności.
Krąpiec,
na
postaci, ojciec Krąpiec to powiedział w taki sposób. Czym się różni kapitalizm na antenie Radia Maria z Radia Maria, to zasłucham i to powtórzę teraz. Genialnie ujął, że kot nie lubi musztardy. I komuniści tego kota karmili na siłę. A więc wpychali mu do pyszczka tą musztardę, on pluł, drapał, miauczał. Schudł, nie najadł się tej musztardy. A liberałowie mają to do siebie, że oni nie na nic na siłę. Posmarowali temu kotu musztardo pod ogon i on sam sobie wylizuje.
Księże, odbierzmy kolejny telefon.
Proszę, proszę.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Mówi Krzysztof z ziemi lubuskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze słuchamy Pana.
Zanim zadam trzy krótkie pytania z prośbą o odpowiedź księdza doktora, chciałbym pomodlić się o jedność Kościoła, o to, by ojciec dyrektor zdążył zbudować most między rodziną Radia Maria a księdzem prymasem i episkopatem polskim, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy jesteśmy przeciw eutanazji, przeciw zabijaniu dzieci nienarodzonych, przeciwko małżeństwom heteroseksualnym, żebyśmy zdążyli się zjednoczyć przed referendum oraz żeby został odbudowany most z Ojcem Świętym, gdzie cotygodniowe spotkania z ojcem Hejmo były przeżyciem dla członków rodziny Radia Maryja.
Prosimy o modlitwę, ale też nie wprowadzajmy koncepcji kościoła zamkniętego i twierdzeń i kościoła otwartego, proszę pana. Będąc w kościele, zawsze jesteśmy w jedności z naszymi pasterzami.
Matko Najświętsza Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Prosiłbym księdza doktora o odpowiedź na takie pytanie. Czy katolik, który chciałby udzielać się politycznie, a zmuszony jest, czy ma tą możliwość tylko dzięki wstąpieniu do określonej partii, a partia ta nie w swoim statucie nie odwołuje się do Pana Boga oraz dekalogu, czy nie jest w sprzeczności właśnie z zasadami postępowania, jakie przystoją chrześcijaninowi. Druga sprawa to jak ksiądz doktor mógł